Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Wykorzystajmy obecną próbę jako okazję do przygotowania jutra dla wszystkich, bez wykluczania nikogo, wzywał papież w niedzielę Miłosierdzia Bożego. Franciszek złożył życzenia chrześcijanom tradycji wschodniej, którzy dzisiaj obchodzą Wielkanoc. W oczekiwaniu na beatyfikację przybliżamy postać kardynała Stefana Wyszyńskiego. 19 kwietnia wita Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszam na serwis informacyjny. Miłosierdzie to ręka, która zawsze nas podnosi. Bóg wie, że bez miłosierdzia pozostalibyśmy na ziemi, żebyśmy nigdy nie mogli iść naprzód. Ktoś musi nas postawić na nogi, mówił papież w homilii podczas mszy w niedzielę Bożego Miłosierdzia. W tym roku wyjątkowo sprawował ją w leżącym nieopodal Watykanu kościele Świętego Ducha in Sassia, który, jak sam zauważył, stał się rzymskim sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Komentując dzisiejszą Ewangelię, która opowiada o spotkaniu zmartwychwstałego z niewiernym Tomaszem, Franciszek zauważył, że mamy tu do czynienia ze swoistym zmartwychwstaniem ucznia.
Zmartwychwstanie ucznia zaczyna się od tego wiernego i cierpliwego miłosierdzia, od odkrycia, że Bóg niestrudzenie wyciąga do nas rękę, by nas podnieść z naszych upadków. Chce, abyśmy Go postrzegali w ten sposób, nie jako Pana, z którym musimy się rozliczyć, ale jako naszego Ojca, który zawsze nas podnosi. W życiu chodzimy naprzód po omacku, jak dziecko, które zaczyna chodzić, ale upada. Kilka kroków i znów upada. I za każdym razem Ojciec je podnosi. Ręką, która zawsze nas podnosi, jest miłosierdzie. Bóg wie, iż bez miłosierdzia zostajemy na ziemi, że abyśmy chodzili, trzeba postawić nas na nogi. Możesz mieć obiekcje, ale nigdy nie przestanę upadać. Pan o tym wie i zawsze jest gotów Cię podnieść. Nie chcę, abyśmy ciągle rozmyślali o naszych upadkach, ale abyśmy spojrzeli na Niego, który w upadkach widzi dzieci, które trzeba podnieść, w nędzy widzi dzieci, które trzeba miłosiernie kochać.
Franciszek zaznaczył, że w ten sposób Jezus postępuje też ze swymi uczniami po zmartwychwstaniu. Nie przypomina im ich zdrady, nie robi im wymówek. W odpowiedzi na ich wewnętrzne zranienia pokazuje im swoje rany. Tomaszowi pozwala nawet ich dotknąć, aby poznał czułą bliskość Boga. I on, który jako ostatni z opóźnieniem spotkał zmartwychwstałego, teraz poznawszy Jego miłosierdzie, wyprzedza innych, składając proste i piękne wyznanie wiary. Pan mój i Bóg mój.
Oto zmartwychwstanie ucznia dokonuje się, gdy Jego ułomne i poranione człowieczeństwo wkracza w człowieczeństwo Jezusa. Tam rozpraszają się wątpliwości, tam Bóg staje się moim Bogiem, tam zaczyna się na nowo akceptować siebie i miłować swoje życie. Drodzy bracia i siostry, w przeżywanej przez nas próbie także i my, podobnie jak Tomasz, z naszymi obawami i wątpliwościami okazaliśmy się kruchymi. Potrzebujemy Pana, który widzi w nas, poza naszymi ułomnościami, także nieodparte piękno. Z Nim na nowo odkrywamy siebie jako cennych w naszych słabościach. Odkrywamy, że jesteśmy jak piękne kryształy, kruche i cenne jednocześnie. Jeśli jak kryształ jesteśmy wobec Niego przejrzyści, to jaśnieje w nas Jego światło, światło miłosierdzia, a poprzez nas jaśnieje w świecie.
O miłosierdziu, które jest jedyną odpowiedzią chrześcijan na zawieruchy życia i dziejów, mówił papież w rozważaniu przed modlitwą Regina Celi. Złożył także życzenia chrześcijanom kościołów wschodnich, którzy dziś obchodzą Wielkanoc. Franciszek wezwał także do sprawiedliwego dzielenia się między narodami i instytucjami, aby wspólnie stawić czoła obecnemu kryzysowi.
Odpowiedzią chrześcijan w zawieruchach życia i dziejów może być jedynie miłosierdzie. Miłość współczująca między nami względem wszystkich, zwłaszcza wobec tych, którzy cierpią, którym najtrudniej, którzy są opuszczeni. Nie świętoszkowatość, nie opiekuńczość, ale współczucie, które wypływa z serca. A miłość Miłosierdzie Boże pochodzi z serca zmartwychwstałego Chrystusa. Wypływa z zawsze otwartej rany Jego serca, otwartego dla nas, zawsze potrzebujących przebaczenia i pocieszenia. Niech miłosierdzie chrześcijańskie inspiruje również sprawiedliwe dzielenie się między narodami i ich instytucjami, aby solidarnie stawić czoła obecnemu kryzysowi.
Sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński, zostanie beatyfikowany 7 czerwca obecnego roku w Warszawie. W oczekiwaniu na ten wyjątkowy dla Polaków moment chcemy w Radiu Watykańskim przybliżać postać prymasa tysiąclecia.
W oczekiwaniu na beatyfikację prymasa Wyszyńskiego.
Przed ostatnim głosowaniem ojciec mówił, że wstał, podszedł do kardynała Wojtyły.
Maria Okońska.
I powiedział takie słowa. Jeżeli wybór będzie dokonany, bardzo proszę przyjąć. Wybór kardynała Wojtyły na papieża, dodał, to jest rzecz, która się Polsce należała.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam, eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła.
Ojciec wrócił z tego konklawy, wszedł do saloniku na Pietro Cavallini, w kapeluszu takim rzymskim, co monsyniorzy rzymscy noszą. Wszedł i aż krzyknęłyśmy na widok ojca. Był po prostu szaro-zielony. Ojciec położył palec na ustach i powiedział takie słowa, które nami wstrząsnęły. Nie mówcie ani słowa, bo będę łkał. Będę łkał. I zamilkł.
Wybór w dniu 16 października 1978 roku Karola Wojtyły na papieża, pierwszego papieża nie Włocha od 455 lat, a potem wizyta tego papieża w Polsce przyozdobiły nowymi wspaniałymi klejnotami koronę życia kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Kiedy zapytałyśmy ojca o ten cień smutku, jaki go nie opuszczał po wyborze, a ojciec odpowiedział nam tak. Wybór kardynała Wojtyły na papieża, czyli dla nas Polaków i dla mnie, ojciec powiedział o sobie, utrata tak wspaniałego współpracownika było nie lada cierpieniem, nie tylko radością, ale cierpieniem. Ja go osobiście traciłem, tak powiedział.
Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża, Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności, rozpoczyna nowy pontyfikat. Gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem.
Wzruszająca scena w czasie uroczystości intronizacji Ojca Świętego, gdy syn, papież, bo tak przecież można nazwać Karola Wojtyłę, uniósł się z tronu, by ucałować rękę ojca prymasa, wstrząsnęła Polską i światem chrześcijańskim. Ci ludzie należeli do różnych generacji, daty ich urodzenia dzieliło 19 lat. Musieli mieć więc dużo różnych pojęć. Ta sama jednak prosta dobroć i pokora chrześcijańska rzuciła ich jednocześnie na kolana w czasie spotkania z Polakami.
Sala Pawła VI była nabita Polakami. Ojciec przemówił do papieża i potem buch na kolana, żeby papieża ucałować. Papież go natychmiast chwycił w ramiona i też buch na kolana. Po prostu rzucili się sobie w ramiona, klęcząc, a ludzie ryczeli to mało, szlochali to mało.
Jedno Ci przyrzekamy, Ojcze Święty, że Cię nie opuścimy i jako synowie Kościoła powszechnego i jako synowie wspólnej naszej Ojczyzny, że Cię nie opuścimy na kolanach i modlić się będziemy gorąco zawsze w Twej intencji. Zobowiązujemy się już dzisiaj, że Polska zawsze wierna wszystko będzie czyniła, ażeby jak najmniej kłopotów miał z Kościołem Świętym w Polsce Ojciec Święty.
Ksiądz prymas powiedział kilka dni po wyborze kardynała Wojtyły na stolicę Piotrową: czyż może być większa pomoc dana Kościołowi przez naród oddany Matce Kościoła za wolność tegoż Kościoła, jak oddanie syna polskiej ziemi na stolicę Piotrową?
W swoich osobistych rozważaniach zastanawiałem się nad tym, co czynić w trudnych chwilach, ażeby naród wytrwał. I wtedy przychodziły mi na pamięć słowa, które wypowiedział kardynał Chlom: walczcie pod opieką Matki Najświętszej, nie rozpaczajcie, nie opuszczajcie rąk, trwajcie wiernie.
Kardynał Chlom powiedział, że zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny. I ojciec wtedy powiedział: zwycięstwo przyszło. Czyli wybór kardynała Wojtyły na papieża.
Po kilku miesiącach miało dojść do wizyty Jana Pawła II w Polsce. W tej Polsce, do której rząd nie wpuścił wcześniej papieża Pawła VI. Ileż się musiało zmienić w ciągu tych 13 lat, że teraz stało się możliwe to, co wcześniej uważano za niedopuszczalne. Niemała jest tu zasługa prymasa tysiąclecia. Kilka tygodni przed rozpoczęciem pielgrzymki ksiądz prymas spotkał się z Ojcem Świętym w Watykanie. Jak bardzo te rozmowy były owocne, można było się przekonać już w czasie pobytu Jana Pawła II w Polsce. Każdy dzień, a właściwie każda godzina tego pobytu złożyła się na urzekającą mozaikę, która przedstawiała zwartą myśl, przejrzysty program duszpasterski i społeczno-moralny. W wielkiej mierze tę pielgrzymkę utorowały postać i program prymasa Polski.
Ksiądz prymas odzwierciedla siłę fundamentu tego Kościoła, którym jest Jezus Chrystus. Na tym polega Jego własna siła. Ksiądz prymas uczy, że tę siłę zawdzięcza Maryi, Matce Chrystusa. Wszyscy o tym dobrze wiemy, że dzięki Maryi można najpełniej odzwierciedlić siłę tego fundamentu, którym jest Chrystus. Że dzięki Maryi można najskuteczniej stawać się zwornikiem Kościoła.
28 maja 1981 roku umiera kardynał Stefan Wyszyński. Jan Paweł II, jeszcze ciężko chory po zamachu na jego życie, napisał do uczestników uroczystości pogrzebowych: podejmijcie to wielkie i trudne dzieło. Dziedzictwo przeszło tysiącletniej historii, na którym on, kardynał Stefan, prymas Polski, dobry pasterz, wycisnął trwałe, niezatarte piętno.
Dziękuję Bożej opatrzności za to, że w trudnym okresie naszych dziejów dała nam tego prymasa, tego męża Bożego, tego miłośnika jasnogórskiej Boga Rodzicy, tego nieustraszonego sługę Kościoła i Ojczyzny. Dziękuję za tę wielką prymasowską służbę kardynała Stefana Wyszyńskiego, prosząc, aby owoce jej trwały nadal w sercach ludzi na całej ziemi ojczystej.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.